Dość ciekawa rzecz dzisiaj się dzieje, bo to, że brat mógł powiedzieć rysu nawrócenia, było dla mnie miłym zaskoczeniem, ale jeszcze większym zaskoczeniem była Kasia, że mogła przyjść i przeczytać pierwszy werset, który miałem się w kazaniu czytać. Chociaż i tak go przeczytam, tylko kilka wersetów wcześniej i kilka wersetów dalej. Ale właśnie o tym będę dzisiaj się z wami dzielił. I odbieram to, że Pan nas tak społecznie przygotowuje, abyśmy mogli to dobrze odbierać. Abyśmy mogli być przez Niego posileni. Też dla mnie taką inspiracją, takim ukierunkowaniem było odniesienie się do tego, czym się dzieliła nasza siostra Ela Ul tydzień temu. I siedząc tak w ławce, gdy ona mówiła o tym, że powinniśmy wiedzieć, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, że powinniśmy znać te miejsca w Biblii, które o tym mówią i że powinniśmy często do nich odwoływać się, opierać się na nich, szczególnie w sytuacjach, gdy jest duchowy atak, gdy przychodzą trudności, gdy przychodzą problemy. I to jest wspaniałe i tego potrzebujemy. I właśnie tak siedząc w ławce zacząłem rozważać, jak to się dzieje, że często mamy z tym kłopoty, że mamy trudności, że musimy się na nowo odwoływać ku temu, aby dowiadywać się i przypominać sobie, kim jesteśmy w Panu Jezusie. Dlatego otwórzmy to miejsce, które już Kasia zaczęła, na przypowieściach Salomona, na trzecim rozdziale i będę czytał pierwsze 8 wersetów. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On postować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Pan jest dobry i chce dla nas dobrych rzeczy, abyśmy mogli obfitować. I pozwólcie, że na początek skoncentruję się na pierwszym wersecie. Później odniosę się do kolejnych. I tutaj pisze Salomon. Prawdopodobnie kierował te słowa do swojego syna, który miał być po nim królem. Chociaż Salomon miał wielu synów. Także trudno to rozstrzygać. Ale czytając ten werset i mając świadomość, że te słowa Salomon wypowiada, jednak ja widzę w tym takie prorocze przesłanie Bożego Słowa, że wiedząc o tym, to i tak odbieram to, że to Pan mówi do swoich dzieci, że sam Pan Bóg mówi do swojego dziecka, synu mój, córko moja. I te stwierdzenia, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań. I to, co siostra Ela zachęcała nas, abyśmy poznawali te prawdy biblijne, które mówią, kim jesteśmy w Jezusie, te prawdy, które są dla nas wspaniałymi obietnicami, to jest zachowywanie Bożych przykazań, zachowywanie Bożych słów, które Pan nam daje, abyśmy się mogli ostać, abyśmy mogli zwyciężać. I teraz dziwną rzeczą jest, dlaczego tak często się zdarza, że jakoś zapominamy, że wielokrotnie, może na przestrzeni kilku lat, może setki razy była o tym mowa, a potem okazuje się, że to jakoś z pamięci umyka. Ewentualnie no, mamy to w pamięci, że jest taka prawda biblijna, że pamiętamy o niej, ale ta prawda jest jak gdyby tak przytępiona w naszym życiu. Że wiemy o ich istnieniu, a jakoś nie umiemy wprowadzić ją w czyn w swoim życiu, w konkretnej sytuacji. I rozważając to, czytając Biblię, tak bardzo Duch Święty pokazywał mi i tak uwrażliwiał, abyśmy to przeżycie, które mamy z Panem, gdy się nawróciliśmy, aby to takie zafascynowanie Panem, które jest co prawda nazywane w Biblii pierwszą miłością i w różny sposób jest to nazywane, abyśmy to pielęgnowali, abyśmy to pogłębiali. A mając coś takiego, te prawdy będą ciągle żywe. Nie damy się wtedy diabłu okraść z tych przeżyć, które mamy z Panem. I dlatego, jak każdy z nas przypomina sobie swoje nawrócenie, to jakie elementy temu towarzyszą? Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Przekonuje, gdzie byśmy poszli bez Pana. I ta świadomość najpierw człowieka przyciska, dociska, otwierają mu się oczy, a potem Boże poselstwo, że Jezus daje zwycięstwo, że Jezus daje uwolnienie i jest powód ku uniesieniu, ku radości. I to jest silne przeżycie. I nawrócenia, które dokonuje się w życiu człowieka, to nie jest tylko intelektualne jakieś takie przyjęcie, że przyjęcie pewnej wiedzy, która układa się w taką pewną logiczną całość, dlatego podejmujemy pewien krok, że to w takim razie my też pójdziemy tą drogą. Bo jeśli by to się odbywało tylko w ten sposób, okaże się, że w bardzo krótkim czasie taka osoba zapomni o tym, co usłyszała. Dlatego potrzebujemy takiego silnego, głębokiego przeżywania tego, począwszy od nawrócenia i kontynuując przez cały ten czas, jaki chodzimy z Panem. A co powoduje w tym momencie tak ogólnie na świecie silne wrażenie? Najczęściej to, że się komuś krzywda dzieje, że ktoś został pokrzywdzony, że jakiś w sercu jakiś uraz nosi i potem z tym spać nie może, ciągle przed oczyma widzi tą sytuację, której był pokrzywdzony. Ludzie przeżywają silne wrażenia i niekiedy chcą się od nich opędzić, a jakoś nie mogą, bo te silne wrażenia idą za nimi. I jeśli od tej złej strony diabeł dba o to, aby ludzie mieli silne wrażenia, ale jego ukierunkowanie jest po to, aby nas pognębić, aby nas aspowalić, to my potrzebujemy także silnych wrażeń, silnego przeżywania tego, co Bóg w naszym życiu działa. Bo jeśli tego w silny sposób przeżywać nie będziemy, to nasza pamięć będzie słaba. Będziemy sobie ciągle zapominać. Nie korzystać z całości dobrodziejstwa, które Pan daje nam w konkretnej sytuacji, jaka nas w życiu spotyka, w której się możemy radować, w której możemy zwyciężać. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, bo często w filmach wojennych, szczególnie z okresu II wojny światowej, ukazuje się takie sytuacje, że jest wioska, gdzie się ludzi wyprowadza, że tam iluś tam kolejnych ma być rozstrzelanych. I zdarzają się takie właśnie opisowe sytuacje, że ktoś za kogoś idzie, aby temu drugiemu życie uratować. I dla nas oglądających to, ewentualnie dla widzów tam będących, którzy akurat nie musieli ryzykować życiem, bo inni byli wyprowadzeni na śmierć, tym silne wrażenie, czym ktoś więcej ryzykuje. I ten, które życie sobie uratował, że inny poszedł za niego, co on ma w swoim sercu? Ma wielką wdzięczność do tego człowieka. Wtedy przychodzi na pamięć całe życie, które przeżył, to wszystko, o czym sobie marzył, co chciałby realizować i nagle ta świadomość, że za chwilę to się może urwać. I nagle przychodzi ktoś i mówi, ja pójdę za ciebie. I nagle taka ulga, takie uwolnienie. I dopóki człowiek się w tego typu sytuacjach nie znajdzie, trudno jest mu to zrozumieć, trudno jest to przeżyć. Ale podobnie sytuacja się ma naszym Panem Jezusem. Gdy umierał na krzyżu, uczniowie, którzy tam byli wokół, oni nawet jeszcze wtedy nie rozumieli, dlaczego Pan Jezus umiera, mimo że Pan Jezus tak często im o tym mówił. I dopiero potrzeba było Ducha Świętego, aby im to objawił, że dla ich zbawienia to Pan Jezus czyni. Ale teraz wyobraźmy sobie, że to my tam jesteśmy postawieni przy Panu Jezusie i w takiej dość specyficznej sytuacji. Jako Jego uczniowie, Pan Jezus jest aresztowany i okazuje się, że zaczyna się coś takiego dziać, że ci wszyscy, którzy zostali rozpoznani jako uczniowie, mają być skazani na śmierć. Jest tam postawionych 1000, 2, a może 3000 krzyżów i prowadzą nas, tych uczniów, abyśmy mogli zostać ukrzyżowani. I wtedy może Piłat by mówił do Pana Jezusa: oto ukrzyżujemy Twoich uczniów, abyś ich nie miał. A wtedy wychodzi Pan Jezus i mówi: ja pójdę za nich. I wtedy uwalniają te poszczególne osoby, które już tam może są przywiązane do tych krzyży, już tam może ktoś stoi z młotem, żeby te gwoździe wbijać im w dłonie. I nagle uwolnienie, nagle radość, nagle wolność, bo Pan Jezus idzie za nich. I w świecie duchowym dokładnie tak się stało, tak się wykonało. I potrzeba pewnego namalowania wyobraźni, móc przenieść się, zobaczyć to, a wtedy wdzięczność do Pana staje się silniejsza, staje się mocniejsza. I na przykład do mnie to mocniej przemawia, bo ja przyjąłem i zaakceptowałem to, że Pan Jezus umarł za mnie, żebym był wolny, ale w pełni uświadamiając sobie, co się stało, to zaczyna głębiej docierać do mnie. Wtedy staje się dla mnie czymś silniejszym. I wiedzmy, że diabłu zależy, aby nas okradać z takich właśnie silnych przeżyć, które mamy w Panu, aby je złagodzić, aby je stępić, abyśmy po tym zajęli się czymś innym, abyśmy o tym nie myśleli, aby to przeżycie było umieszczone gdzieś pomiędzy innymi. I jeśli tak się dzieje, zaczynamy słabnąć. I wtedy okazuje się, że nie umiemy korzystać z Bożych obietnic, które mamy, które może nawet możemy mieć na kartkach gdzieś w pokoju porozwieszane, abyśmy przed oczyma je widzieli. Są i takie dobre sposoby. Ale jeśli damy się okraść diabłu, to nawet wtedy to przestanie skutkować. Bo tym bardziej to nas będzie dobijało, że jakoś ta Boża moc w naszym życiu nie działa. Jak to się dzieje? Czyżbyśmy w czymś zgrzeszyli? Ale wiedzmy o tym, że ta duchowa walka, która się dzieje wokół, jest. I tak jak szwagier Kasi przeżywa to, że nagle został przez diabła zaatakowany. Ich cała rodzina została zaatakowana. Szczególnie w tej sytuacji, gdy mają radość, że zaczynają przeżywać Boże Słowo. Dlatego pielęgnujmy te wspaniałe przeżycia, które mamy w Panu, a one będą mogły stać się ostoją ku temu, abyśmy nie przegrywali, abyśmy mogli zwyciężać. Bo najpierw diabeł nie daje pokus, najpierw daje takie przytępienie naszego odbierania Bożych obietnic. I jeśli zauważysz, że te obietnice jakoś tak gasną w naszym życiu, jakoś tak emocjonalnie je mniej przeżywamy, dopiero wtedy przychodzi pokusa. Wtedy przychodzi jakaś propozycja, jakiś dobry biznes, który może człowieka pociągnąć. I czasem z pozoru dobra sprawa, dobra rzecz, dobra praca. Ale w tym wszystkim może być diabelska pułapka. I wspaniale jest, i powinien się tego uczyć, aby móc dobrze pracować, aby móc się cieszyć z pracy, z rodziny, z tego, co się dzieje, ale żeby to nie stało się problemem ku temu, aby przeżywać Pana i to, co się dzieje w duchowym świecie, aby to było ciągle żywe. A wtedy nie zapomnimy o tym, co mamy w Panu i kim jesteśmy, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy zwycięzcami, że diabeł jest już pokonany. A w przeciwnym wypadku może się okazać, że możemy stać się cieleśni. Dlatego, jak jest napisane w liście do Galacjan, tam apostoł Paweł pisze do Galacjan, że w duchu zaczęliście, a w ciele kończycie. To się właśnie dzieje, jeśli Boże prawdy zostają przytępione, jeśli Boże prawdy zaczynają być zastępowane innymi prawdami. I wtedy w Galacji Boże prawdy zostały zastąpione nauczaniem o obrzezaniu, o obowiązkach żydowskich. Wtedy to miało taki wymiar, ale ten scenariusz może być różny, bo diabłu zależy, abyśmy nie korzystali z Bożych obietnic. Do tego miejsca to jeszcze wrócimy, ale otwórzmy teraz swoje Biblię na pierwszy list do Koryntian, na drugi rozdział, wiersz 14. Tam jest mowa o problemie, gdy człowiek jest cielesny, gdy jest człowiek zmysłowy. Chociaż kontekst może tutaj sugerować, że jest to mowa o ludziach, którzy się nie nawrócili, którzy nie mają duchowego poznania, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy. Przeczytajmy ten wiersz 14, drugiego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. Strona 1227. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I tu jest stwierdzenie, że Boże prawdy mogą stać się głupstwem. I najczęściej właśnie dzieje się tak w życiu ludzi, którzy jeszcze nie uwierzyli. Ale jeśli w naszym duchowym życiu nastąpi takie przytępienie duchowe, że te Boże prawdy będą takie odległe, nie będą przemawiać, to może okazać się, że możemy je lekceważyć. I może byłoby zbyt użycie słowa głupstwo czymś zbyt odważnym. Ale tutaj w kontekście tego stwierdzenia, że takie rzeczy są głupstwem, to znaczy, że są mało ważne. Ja w ten sposób to odbieram. Że dla takiego człowieka nienawróconego mowa o krzyżu, mowa o zbawieniu jest czymś śmiesznym, czymś niepotrzebnym, że dla niego są ważniejsze sprawy. I właśnie to diabelskie działanie powoduje, jeśli człowiek zaczyna stawać się ociężały, przygaszony, nieumiejący korzystać z Bożych praw, że w końcu te Boże prawdy będą dla niego jak gdyby takim głupstwem, takim czymś mało ważnym. Dlatego tym bardziej musimy się strzec, aby to, co przeżywamy w Panu, aby to było tak głęboko zakorzenione, aby tego się nie dało łatwo wyrwać, aby nawet w problemie jakimś czy w trudności, aby się było na co powołać, że Pan dokonał w naszym życiu takich wspaniałych rzeczy i dziękujemy Mu za to i że chcemy w tym trwać. Potrzebujemy silnej wrażeń przed Panem. Halleluja. Otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza na rozdziale 7. Ewangelia Łukasza, rozdział 7 i wiersz 27, 47, 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, 7:47. I tutaj jest w kontekście mowa o kobiecie, która była grzesznicą, a która przyszła, aby namaścić nogi Pana Jezusa włosami swoimi, te nogi wycierała. I faryzeusz, który to widział, gorszył się tym. A wtedy Pan Jezus powiedział w ten sposób. Dlatego powiadam Ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy Twoje. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. kto mało ryzykuje i potem jakoś mu to zostaje oddane, przyjmuje to jako coś fajnego. Ale to się nie wiąże z takim przeżyciem duchowym, takim głębszym. I kiedyś w Biblii czy też taki przykład jest, że jest mowa o tym, że Pan Jezus pyta się, który będzie bardziej miłował? Czy ten, któremu więcej darowano? Czy ten, któremu mniej darowano? I wtedy ten słuchaj powiedział, no ten, któremu więcej darowano. I taka jest duchowa prawda. I czym bardziej jesteśmy świadomi tego, co nam zostało darowane, tym bardziej mamy radość w Panu i dziękczynienie dla Niego. Czymś ta świadomość jest głębsza, czym jest większa. Bo jeśli znajdujemy się w sytuacji dla porównania rodzinnej, że na przykład ktoś nam pożyczył 100 zł i potem mówi, a nie oddawaj mi. No to tak ucieszymy się, no to fajnie. Ale jeśli jesteśmy w sytuacji, że mamy dług, który byśmy musieli 20 lat oddawać i mało tego, nie mamy z czego oddawać, bo brakuje życie, na normalne życie pieniędzy. Wtedy przychodzą stresy, obciążenia i nagle przychodzi wieść. Cały dług został darowany. Jaka jest wtedy wielka radość. Jakie wielkie takie poruszenie. Ja kiedyś taką może małą sytuację przeżyłem, ale była kwestia, że miano dawać nowe książeczki na energię. To było akurat po okresie zimowym i spodziewaliśmy się, że tam podgrzewając sobie troszeczkę grzejnikiem, że nie wiadomo, jakie tam sumy mogą być. Pewnie od razu nam do góry stawkę podniosą, pewnie jakaś wielka dopłata. I szedłem do tego punktu, gdzie te książeczki wydawano, z takim przygnębieniem, takim smutkiem na twarzy, że no i co teraz będzie? Jakoś tych pieniędzy wtedy tak nie było dużo, jakoś tak nam troszkę brakowało. I otrzymałem tą książeczkę i popatrzyłem. I nie dość, że rata obniżona, to wtedy chyba w ogóle nie było płatności pierwszej raty, że cały miesiąc był darmowy. I wiecie, przeżyłem taką wielką radość przed Panem, że szedłem i miałem ochotę poskakiwać i cieszyłem się, że Panie, to Twoja sprawa, że Ty wiedziałeś, że akurat mieliśmy ciężki miesiąc, że to jest takie wspaniałe od Ciebie. To było moją radością. I takimi sytuacjami, choćby takimi, a może innymi, które się w naszym życiu dzieją, jeśli to głęboko wpuszczam do swojego serca, to wtedy Pan jest blisko. Mamy świadomość Jego obecności, że on nas troszczy, że nas prowadzi, że nas nie opuszcza. I wtedy to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy synami Bożymi, że wspaniałe Boże obietnice są dla nas, są takie bliskie, że to się wręcz samo przypomina. Wtedy to jest wspaniałe. Dlatego ujmijmy każdego dnia odbierać takie dziękczynienie dla Pana z tego, co on w naszym życiu działa, bo on działa. Tylko abyśmy umieli to zauważać, abyśmy umieli się tym cieszyć. Otwórzmy teraz może na Ewangelię Jana, na rozdział 14 i przeczytam wiersz 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I może jeszcze wiersz 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłować Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. W sytuacji, jeśli mamy dziękczynienie dla Pana, jeśli wiemy, na co Mu podziękować, taką wielką wdzięczność, to wtedy miłość się w naszym życiu pojawia. A jeśli miłujemy Pana, zachowamy Jego przykazania, Jego obietnice, Jego Boże prawdy. I ten wiersz 15 o tym mówi, że będziemy przestrzegać i zachowanie tego, przestrzeganie będzie łatwością, będzie radością. A w wierszu 21 jest mowa o tym, że Ojciec takich miłować będzie i Pan Jezus takich miłuje. I On samego siebie objawi. On nam się będzie objawiał. abyśmy tym bardziej go widzieli, abyśmy tym bardziej go mogli przeżywać. To jest taka wiązanka, taka kolejność pewnych następstw, które muszą być ze sobą powiązane. Nie da się tego od siebie oddzielić. I Pan prowadzi nas ku temu, abyśmy w nim przeżywali posilenie. Teraz otwórzmy może pierwszy list do Koryntian na rozdziale 8 i może przeczytam wiersz trzeci, a potem albo od pierwszego wiersza, ale tak w połowie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. My w życiu się musimy dużo uczyć. I pewne prawdy biblijne wydają nam się już tak oczywiste, że wystarczy się na nie powołać. Ja bym powiedzieć, jest napisane w Bożym Słowie, ja wierzę w to, ja to przyjmuję, ja to przeżyłem. I są to pewne doznania, jest to pewna wiedza. Ale jeśli nam się wydaje, że już dosyć poznaliśmy, to za mało jeszcze poznaliśmy. Pan chce, abyśmy to pogłębiali, aby to było głębsze. I do takich ludzi Pan się przyznaje. A kiedy się przyzna? W sytuacji, kiedy się odwołujemy na Niego, gdy występujemy w Jego imieniu, gdy zwastujemy Jego słowo, gdy prowadzimy duchową walkę. Pan się będzie przyznawał. I to jest kolejna Boża obietnica, że Pan się będzie do nas przyznawał i to jest wspaniałe i to jest dobre. Otwórzmy teraz Psalm 145. Kartkując wczoraj konkordancję, akurat te miejsca mi się tak wyłaniały i to były takie perełki, które mi się pokazywały w Biblii. Psalm 145 i wiersz 18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją, a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan szczerze wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. Halleluja. Mamy powód ku temu, aby chwalić Pana. Gdyż bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Pan chce, abyśmy Go wzywali, abyśmy wołali do Niego. W problemach, abyśmy prosili o pomoc. W radości, abyśmy mieli dziękczynienie. I On jest bliski tym wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Dlatego tak ważne jest, gdy przychodzimy, gdy jesteśmy obciążeni, abyśmy nie ukrywali tego. Abyśmy może nie robili jakiegoś uśmiechu na siłę, jakiegoś takiego uśmiechu intelektualnego. Ale jeśli, bracie, jest ci źle, to powiedz nam, jest mi źle. A jeśli jest ci dobrze, powiedz, jest mi dobrze. A wtedy w modlitwie możemy przezwyciężać. Możemy wspólnie dźwigać te duchowe ciężary. I wtedy w szczerości możemy przychodzić do Pana. Bo jeśli jest źle, to może wtedy powiedzmy, jest źle. I wtedy wiadomo, o co się oprzeć. Pan, jest źle ze mną. Proszę Cię, podźwignij mnie. I Pan bliski jest takim osobom, które w ten sposób przychodzą. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją. A bojaźń Boża, wiem o tym, że wiąże się z tym, że mamy takie spojrzenie jak Bóg, że brudzimy się grzechem. To jest Boża bojaźń. Że liczymy się z Bogiem, że mamy świadomość, że On jest blisko, że nas prowadzi. I tu obietnica. I On wołanie słyszy i wybawia ich. Bóg jest wspaniały. Halleluja. Pan szczerze wszystkich tych, którzy Go miłują. Jeśli miłować Pana wiąże się to nie z czymś takim, żeby gdzieś zapisać miłuję Pana. Albo znów intelektualnie to tak sobie przypomina z przeszłości. O tak, fajnie, miłuję Pana, uczynię fajne mi rzeczy. Ale tak odbieram to właśnie, że miłować Pana to znaczy, że mieć radość do Niego każdego dnia. W sposób głęboki, taki zakorzeniony przeżywać Jego działanie. Bo jeśli w danym dniu nie mam takiej radości do Pana, takiej wdzięczności, to znaczy, że coś jest nie tak. Pan szczerze wszystkich, którzy Go miłują, dla których Jego Boże obietnice są wciąż żywe. Halleluja. Halleluja. Otwórzmy może teraz jeszcze na Ewangelię Marka na 12 rozdziale, na wierszu 28. I tutaj jest mowa o tym największym przekazaniu, które Pan Jezus mówi. Jezus to powiedział, wiersz 29. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Będziesz miłował Pana z całego serca, duszy, myśli, siły. To jest takie dość ciekawe, takie wyzwanie, że potrzebny jest pewien wysiłek z całej siły, z całych możliwości swoich, że będziemy Pana miłować. To znaczy, że to nie jest takie miłowanie, które tak lekko przychodzi. Ale to jest miłowanie w obciążeniach, w troskach, przez które może przechodzimy. To jest takie dynamiczne miłowanie. To jest miłowanie, w którym w naszym sercu obecność Pana jest najważniejsza. Że jest na pierwszym miejscu, że ciągle mamy świadomości obecność Pana. To jest miłowanie sercem. Z całej duszy. Że całym swoim intelektem, całymi swoimi emocjami, uczuciami, że przeżywamy to. Tego Pana nas oczekuje. I to były słowa, które były kierowane także do Starego Testamentu, także do Nowego Testamentu. One są wiecznie uniwersalne i ukazują na to, czego Pan Bóg oczekuje od nas. Abyśmy pomyślnie swoje życie prowadzili, abyśmy mogli zwyciężać, abyśmy się nie dali diabłu okradać, abyśmy z Bożych obietnic mogli korzystać. Dlatego ten wysiłek, który od Pana, które mamy ku temu, aby zwyciężać, jest ważne. Halleluja. I powróćmy teraz do tego miejsca, którego Kasia dzisiaj zaczęła, a które potem ja też czytałem. Wiesz, przyjrzyjmy się tak kolejno tym kilku wersetom. I w kontekście mowa o przykazaniach, które zachowujemy, bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Możemy dłużej żyć i spokojniej. Możemy ominąć wiele stresów, wiele nerwów. Boże, pokój może gościć w naszym życiu. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi. Wypisz je na tablicy swojego serca. Boża łaska i Boża prawda, one są od siebie nierozerwalne. Dlatego razem tu są ujęte. Boża prawda, która sprawia, że się Boga możemy trzymać, na Bożym Słowie opierać. Dlatego zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swojego serca. Jeśli coś odbieramy umysłem, rozumem, to tak jak mówiłem wcześniej, to może tak szybko ulecieć gdzieś. Ale jeśli przeżywamy to, jest to takim silnym przeżyciem, takim silnym wrażeniem, to jaki jest pierwszy odruch naszego serca? Zaczyna mocniej bić. Może i spocimy się z wrażenia. Ale to świadczy o tym, że nasze serce pracuje. Że nasze serce ma też w tym udział. Że nasze całe ciało to przeżywa. To wnika tam gdzieś głęboko. I chociaż jest mowa o tym, że serce jest tak reprezentowane jako tak, tak przenośni, jako wnętrze człowieka, to najważniejsze wnętrze, ale i w tym zewnętrznym ciele ono właśnie w ten sposób działa, że jeśli te przeżycia, które mamy, jeśli tam głęboko schodzą, to tym serduszkiem czujemy to. I nie bójmy się, że możemy tego nie przeżyć. Bo jeśli Pan daje te dobre wrażenia, to nasze serce wytrzyma i będzie zdrowsze. Jak w kontekście jest w wierszu 8, to wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. I ja tak rzadko kiedy lubię podskakiwać na nabożeństwo. Jakoś tak to jest kwestia osobowości, jak to lubi przeżywać, a nie chciałbym się sugerować, że inni podskakują. Ale gdy na przykład wczoraj miałem taką fajną społeczność z Panem, gdy sobie czytałem Biblię, to poczułem się taki rzeźki, taki odprężony i tak sobie miałem ochotę trochę poskakać i sobie troszeczkę poskakałem. I miałem siłę, którą Pan dał, bo przyszło takie odprężenie, takie to zmęczenie, które było wcześniej po pracy, ono ustąpiło, bo Pan odświeża kości. Jakoś te siły witalne, które Pan pobudza, one zaczynają działać i możemy się czuć tacy letcy. I fajne jest, jeśli to się właśnie dzieje od środka, od wewnątrz, że człowiek w ten sposób, taki czy inny sposób chce wyrażać to z Panem przeżywa. I to jest fajne i wspaniałe. Halleluja. W wierszu 4 i 5 jest mowa, że wtedy znajdziemy życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. W naszej pracy, tam gdzie żyjemy, wśród naszych sąsiadów, będziemy mogli mieć uznanie, że nie będziemy musieli specjalnie zabiegać, jakoś wielki wysiłek wkładać, żeby zrobić dobre wrażenie na kimś. Bo wtedy się na ogół robi złe wrażenie. Ale jeśli tak w Boży sposób, w sposób normalny żyjemy i Pana przeżywamy, to w sposób taki normalny, automatyczny będziemy mieli uznanie i u ludzi, i u Pana. Dlatego zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. I mieliśmy świadectwo ku temu, że Pan tego od nas oczekuje. I miałem taką sytuację ciekawą wczoraj, że wyjechałem sobie autem w okolicach Kozłówka i nagle wciskam pedał sprzęgła. Sprzęgło się wcisnęło, ale już nie wróciło z powrotem. I pękła linka sprzęgła. I tak w pierwszej chwili byłem zaskoczony, że musiało się popsuć. I pytam się ludzi, którzy tam stali, gdzie to jakiś mechanik pobliżu. A oni tu pokazują, tu 100 metrów obok jest serwis DEU, można podjechać, na miejscu wszystko zrobią. I przyszła mi taka świadomość, że Panie, dziękuję Ci. Bo dzisiaj, zaraz po tym nabożeństwie będę jechał do Nowego Sącza, 100 kilometrów. Jutro wcześnie rano wyjeżdżam w Sieradzkie, to będzie od Sącza 300 kilometrów. I jakby to się stało gdzieś tam w lasach koło Lubomierza w nocy, to bym pewnie do rana stał. I pewnie tam by się martwili, co się dzieje. Jak sobie to uświadomiłem, powiedziałem, chwała Ci, Panie, że Ty sprawiłeś, że to się wcześniej popsuło. I to jest moją radością, że usterka mogła być wykryta, aby mi się nic złego nie stało, żeby to nie było przy jakiejś dużej prędkości gdzieś. Ale przy malutkiej prędkości, gdzieś chyba miałem 30 na godzinę, bo trzeba było takie ulicy boczne wyjechać. To mnie radowało i jak czytałem ten werset, wiem, że nie mogę wszystkiego przewidzieć, dlatego nie chcę polegać na własnym rozumie. Chociaż Pan uczy nas, abyśmy umieli mieć korzystek z własnego rozumu, ale z całego serca mamy polegać na Panu. A wtedy dziękczynienie ku Niemu będzie płynąć i to jest wspaniałe. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. I tu jest taka kolejność pewnych stwierdzeń. Nie uważaj się sam za mądrego. I to czym diabeł chciałby ludzi wierzących pochłonąć, to, że już coś potrafią, że już mogą się jakoś ostać, że mogą jakoś zwyciężyć. Ale prawda jest taka, że nie możemy się sami za mądrych uważać. jeśli będziemy mieli takie nastawienie, takie oczekiwanie przed Panem, z bojaźnią dla Pana, wtedy będziemy w stanie złego uniknąć. I tej kolejności się nie da odwrócić, bo bez uznania tego, że sami z siebie nic nie możemy, nie unikniemy złego. Ono w taki czy w inny sposób nas tam gdzieś złapie. Ale jeśli ta kolejność, którą Biblia sugeruje, będzie się realizować, gdy nasze przeżycia duchowe, które mamy, będą tak głęboko w sercu pracować, unikniemy złego, ominiemy z daleka i będziemy zwyciężać. I tak w tym wierszu 8, to wyjdzie na zdrowie całemu naszemu ciału, naszym kościom. Abyśmy tutaj tym sprawniej mogli Pana wielbić i zwyciężać. Amen. Czy macie dziękczynienie dla Pana? To zapraszam do modlitwy, abyśmy może w takiej modlitwie indywidualnej mogli Panu dziękować. A jeśli jest ktoś, kto jakoś tego nie przeżywa, tego takiego przeżywania Pana w takim, takim tak głęboko sercem, to niech takie osoby w międzyczasie mogą tutaj przyjść, abyśmy się mogli modlić. Ale w międzyczasie składajcie Panu dziękczynienie. A po tym dziękczynieniu będziemy się mogli modlić o te osoby, które potrzebują radości, tej szczerej radości, nieudawanej radości. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.